wieczór z kulturą.
2 minuty po wpół do 7. Witam ponownie, Marzena Bakowska. Czas na literaturę. Nasz dzisiejszy gość ma w swym dorobku opowiadania, powieści, teksty publicystyczne. Natomiast przez wiele lat jego domeną zawodową była ekonomia. W przeszłości był nawet członkiem Rady Polityki Pieniężnej. Przez lata wykształcił szereg ekonomistów jako wykładowca m.in. Uniwersytetu Gdańskiego. Naszym gościem jest profesor Dariusz Filar.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Dziś jednak, pozwoli pan, nie będziemy rozmawiać na tematy ekonomiczne, tylko literatura. Rozmawialiśmy około 2 lat temu przy okazji wznowienia pańskiej książki Szklanki Żydowskiej Krwi, która była nominowana do Pomorskiej Nagrody Literackiej Wiatr od Morza, czyli najlepszych książek dotyczących Pomorza lub pisanych przez autorów pomorskich. I wtedy pan zaznaczył, że teraz w życiu takim publicznym chce się pan skupić na literaturze. Ma pan ogromną wiedzę ekonomiczną, którą jako między innymi komentator prasowy pan używał. Więc dlaczego teraz tak mocno przepan w kierunku literackim?
Znaczy tak, tak jak wspomniał na skrzydełku biograficznym mój wydawca, ja jako bardzo młody człowiek zajmowałem się literaturą. Moja pierwsza książka to był zbiór opowiadań fantastyczno-naukowych. Ukazała się w roku 1976, czyli prawie 50 lat temu, prawie całe pół wieku. I potem, tak jak pani redaktor powiedziała, przez dziesiątki lat uprawiałem mój zawód wyuczony, czyli zawód ekonomisty, ale w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że chcę wrócić do tego, co było moją pasją w młodości. No i ponieważ mogę sobie na to pozwolić, no to tym się zajmuję.
Realizuje pan marzenie.
Tak, w pewnym sensie realizuję życiowe marzenie z czasów, no właśnie takich, kiedy miałem 20 parę lat.
Spotykamy się, bo niedawno ukazała się najnowsza pańska powieść, Zmiana czasu w Berlinie. Patrzę w tej chwili właśnie na okładkę. Mamy bramę brandenburską, mamy parę, która obserwuje tą bramę brandenburską.
A brama brandenburska rzuca cień.
Tak, na nich między innymi. Chciałam jednak o inny wątek zapytać, ponieważ autorką jest Magda Beneda, gdańska rysowniczka z taką bardzo charakterystyczną kreską, więc można powiedzieć, że pan już na okładce sprzedaje gdzieś ten Gdańsk. On się później pojawia w książce, ale chce pan tą swoją małą ojczyznę tutaj zaprezentować.
To znaczy, to, że Magda się pojawiła jako autorka okładki, którą ja zresztą bardzo lubię, a przy tym Magda jest tak cudownym człowiekiem, że obdarowała mnie równocześnie obrazem, który powtarza motyw okładki. To, że Magda się tam znalazła, wynika z naszej bardzo długoletniej współpracy w Przeglądzie Politycznym. Magda od lat jest autorką okładek Przeglądu Politycznego, z którym z kolei ja jestem związany od samych początków. I był taki moment, kiedy ja pomyślałem, że właściwie osobą najbardziej predestynowaną do tego, żeby tę okładkę zrobić, jest właśnie Magda. Magda książkę przeczytała i powiedziała: okej, ja tę okładkę zrobię i mamy efekt.
W powieści Szklanki Żydowskiej Krwi jednym z głównych bohaterów jest młody mężczyzna, który odkrywa wspomnienia dziadka. Tutaj mamy bohatera w Zmianie czasu w Berlinie, mężczyznę 40-letniego, który urodził się 4 lata po II wojnie światowej w Kołobrzegu. Mamy więc do czynienia z 40-latkiem, ponieważ zdradzimy, że akcja dzieje się z jesienią 1990 roku. Sięga pan po trochę starszego jakby bohatera, ale takiego mężczyznę z przeszłością, który próbuje też zmierzyć się z tym, co udało mu się, a czego mu się nie udało osiągnąć.
Znaczy, czytelnicy ocenią, na ile udało mi się zrobić to, co chciałem. Dlatego, że ja chciałem pokazać dwie rzeczy. Rok 1990, czy generalnie końcówka lat 80. i początek lat 90. to był okres ogromnego przełomu nie tylko u nas, w całej Europie, bo między innymi tłem powieści jest proces jednoczenia się Niemiec. Natomiast mój bohater, który ma w tym momencie lat około 40, przeżywa coś, co określane jest mianem kryzysu wieku średniego. On wie, że pewnych rzeczy nie udało mu się zrealizować. Wie, że świat się bardzo mocno zmienia i właściwie nie ma wyraźnej odpowiedzi na temat tego, co z jego życiem będzie działo się dalej. Prawda? Ta zmiana czasu, ona jest w Berlinie, dotyczy rzeczywistego przestawienia zegarów w związku z czasem zimowym i letnim, ale to jest też zmiana czasu w życiu bohatera.
To jest bardzo ciekawa sytuacja, dlatego że pan zaprasza go, tak nazwę, na wycieczkę do Berlina, po to, żeby gdzieś też po raz pierwszy zobaczył ten zachodni świat. I tu nawiążę do pańskiej ekonomicznej strony i on przelicza te pieniądze, które ma ze sobą, które udało mu się wymienić i pojechać, a jednocześnie ma świadomość, jak ile na przykład może w kopercie dostać za zwrot podróży.
Tak, to jest wspomnienie, które myślę, że moi rówieśnicy czy osoby w wieku zbliżonym, które żyły w tych latach właśnie późnych 80., wczesnych 90., wciąż gdzieś w głowach mają. To znaczy ta kompletna ekonomiczna nieprzystawalność dwóch światów. On ma świadomość, że jego jedna noc w berlińskim hotelu to jest właściwie równowartość parotygodniowych albo i z dłuższego okresu zarobków. Wyjeżdżając, wtedy jeszcze dopiero zaczynała się działalność kantorowa, to nie wszyscy pamiętają. On kupuje tych trochę zachodnio-niemieckich marek. Znowu przypomnę, przecież nie było jeszcze euro w tamtych czasach. I wydaje mu się, że to jest jakaś znacząca suma, ale potem patrzy, że koszt berlińskiego metra to jest z jego perspektywy duży wydatek. Także oczywiście ja wróciłem też do tych takich bardzo może przyziemnych, ale konkretnych elementów tamtej rzeczywistości. Zwracam uwagę zresztą również na to, że w 90 roku od lata w obiegu w całych Niemczech, jeszcze przed oficjalnym zjednoczeniem, już była marka zachodnio-niemiecka, ale ceny były zupełnie inne w Berlinie Zachodnim i w Berlinie Wschodnim.
To jest ten cień, który tak rzuca się z tej bramy brandenburskiej na okładce, tak, na tę rzeczywistość, tak, która wtedy była. Poza tym rokiem 90. Chciałabym właśnie, może zanim jeszcze powiemy trochę o fabularnej stronie tej powieści, wrócić do takiego tła, które dla mnie jest bardzo ważne w pańskiej powieści. Bo z jednej strony mamy ten rok 90. i fascynująco pan przypomina te szczegóły dotyczące zjednoczenia Niemiec. Naprawdę to był kolosalny projekt, tak to nazwę, żeby złączyć kraj komunistyczny i kraj demokratyczny w jedno państwo. Ale wraca pan także do czasów II wojny światowej i to, że główny bohater Stefan rodzi się w Kołobrzegu, też ma niebagatelne znaczenie.
To ma znaczenie, dlatego że w tej chwili zresztą o tym zaczyna wielu socjologów mówić o fenomenie tak zwanych ziem odzyskanych. Ja podkreślam tak zwanych, dlatego że oczywiście propagandowo to był świetny pomysł, żeby nazwać to ziemiami odzyskanymi, bo to pozwoliło jak gdyby zamaskować nieco fakt przesunięcia granic Polski bardzo głębokich ze wschodu na zachód. Ale mnie w tym fascynowała jeszcze jedna sprawa. Mianowicie dość głęboko i przez wielu autorów została opisana historia przedwojennego, wojennego i powojennego Gdańska. Ale Gdańsk w swojej specyfice miał obecność żywiołu polskiego. To nie było miasto czysto niemieckie. To było miasto wielonarodowe z długą tradycją wielonarodowości. Raz współżycia lepszego, raz gorszego, popsutego bardzo oczywiście przez powstanie III Rzeszy. Natomiast Kołobrzeg, czyli Kolberg, to była sytuacja inna. To było miasto w 100% niemieckie. Miasto, które od wieków leżało na terenach, które przynależały do kultury niemieckiej. I zjawisko, które tam nastąpiło, to było po prostu ogromne przesunięcie ludności. Ludność niemiecka została wysiedlona, w to miejsce przybyła ludność polska, polscy osadnicy i jak gdyby na tej pozostawionej przez Niemców pustyni musieli od nowa budować jakąś nową rzeczywistość.
Świetnie pan oddaje to, że część ludzi wyjeżdża, tych, którzy chcą mieszkać w Niemczech. Część ludzi pozostaje, między innymi nauczycielka języka niemieckiego, głównego bohatera i próbuje się odnaleźć w tej rzeczywistości.
Ona starała się o status tak zwanej autochtonki, prawda? Czyli niejako wyrzekła się swojego obywatelstwa niemieckiego po to, żeby być tutejszą, której władza pozwoliła pozostać.
Ten teren w ogóle jest bardzo ciekawy i cieszę się, że pan w literaturze jakby zaznaczył, bo ziemie, tak zwane ziemie odzyskane, to jest teren, w którym wymieszało się 100% ludności. Ci, którzy tam zostali osiedleni, bardzo często z bardzo różnych miejsc, no po wojnie próbowali zapomnieć o tych czasach wojennych i budować zupełnie coś od początku. I pański bohater też próbuje jakby tak trochę żyć od początku, jednak to, że zna niemiecki i spotyka byłych mieszkańców Kołobrzegu, powoduje, że on zaczyna z nimi nawiązywać kontakty i stąd wypływa między innymi ta jego wizyta w Berlinie, tytułowa wizyta w Berlinie.
Tak, to znaczy on z jednej strony ma tą nauczycielkę języka niemieckiego, kobietę, która jako dziecko żyła w Kolbergu i która nie wyjechała do Niemiec po wojnie, czy też nie została wysiedlona. Natomiast rzeczywiście dla niego takim momentem przełomowym jest już w okresie odbudowywania się Solidarności, czyli już tych przemian późnych lat 80., początku lat 90., spotkanie z delegacją niemiecką, która też od pierwszego momentu nie ujawnia, jakie są w gruncie rzeczy jej głębokie motywy przybycia do Kołobrzegu, to się odsłania stopniowo, że część tych osób to są dawni mieszkańcy Kołobrzegu.
Wybiera się do Berlina i tam pan Stefan, teraz pan wybaczy, bo tylko raz w książce jest wymienione nazwisko, muszę...
Ignaciak.
Ignaciak właśnie.
Co też jest nieprzypadkowe, bo to jest wielkopolskie nazwisko i jego ojciec do Kołobrzegu trafia z Wielkopolski, ale przez obóz koncentracyjny.
I ten Stefan Ignaciak wybiera się do Berlina, żeby właśnie zobaczyć, poznać tych ludzi, którzy go zaprosili tam. Okazuje się, że to jest międzynarodowa grupa i umiejętnie, bardzo pięknie wplata pan różne historie w ten wątek taki właśnie fabularny. A to pozwala nam pan, nie wiem, poznać na przykład węgierskie różnego rodzaju historie, też literaturę, teatr tamtych czasów. I pomyślałam sobie, że niezwykle musiał pan dużo czytać przed
książką. Nie, ja nie ukrywam, że ja w tamtym czasie byłem w Berlinie po prostu.
A, czyli to są troszeczkę pańskie doświadczenia.
Znaczy obserwacji dużo jest moich własnych. Natomiast rzeczywiście w tamtym okresie Niemcy, fundacje różne niemieckie, w tym okresie poprzedzającym zjednoczenie Niemiec, robiły bardzo dużo, żeby pokazać kulturę Berlina, żeby pokazać właśnie, że to jest miasto otwarte. Takich seminariów, spotkań, konferencji było wtedy w Berlinie dużo, także jak gdyby materiał czerpałem z ówczesnej rzeczywistości.
I ten szok, kiedy wchodzi on do sklepu i widzi piękny świat.
Tak, no to jest znowu coś, to też pański kompletnie nie rozumie młode pokolenie w tej chwili, które w gruncie rzeczy w typowym supermarkecie w Polsce i na zachodzie Europy widzi towary bardzo zbliżone. Dla Polaków znowu przyjeżdżających tam z tymi marnymi swoimi, liczonymi bardzo skrupulatnie markami, to był kompletnie inny świat, świat innej konsumpcji.
W tym właśnie całym tyglu pan spotyka dwie osoby. Właśnie mężczyzna z przeszłością i kobieta po przejściach, jeżeli byśmy zacytowali ten słynny utwór, piosenkę. I tu spotyka ich pan trochę, używając metafory, którą pan także przypomina w książce, jak w pociągu. Oni na moment zatrzymują się w swoim życiu i pozwolą się sobie spotkać.
Tak, to znaczy też oni też w jakiś sposób oboje są związani z tymi przemianami. O bohaterze mówiliśmy już. On tak wie, że to wszystko... Mój bohater jest, ja nie ukrywam, trochę oportunistą. Życie w PRL-u dla bardzo wielu ludzi wiązało się z postawą oportunistyczną, głębszą lub płytszą, ale on ma świadomość, że on się troszeczkę prześlizgnął przez te lata PRL-owskie. Natomiast bohaterka też w jakimś sensie jest związana ze światem poprzednim, bo ja nie chcę szczegółów opowiadać.
Mam nadzieję, ale, że państwo wysięgną po książkę Zmiana czasu w Berlinie.
Byłbym bardzo ucieszony, ale to, że ona mogła w pewnych filmach występować, które były skomplikowanymi koprodukcjami pomiędzy Niemiecką Republiką Demokratyczną i Rumunią, no to też odchodzi w przeszłość i ona też w jakimś stopniu wie, no plus ona jest aktorką, więc dla aktorki wiek jest większym wyzwaniem niż dla dziennikarza.
Ona jest aktorką i pochodzi z Węgier. Myślę, że to jest bardzo ważny aspekt. Skojarzyło mi się, że Stefan Węgierski dostał szybciej koronę niż nasz Bolesław Chrobry dopiero w 1025 otrzymał, więc taki nawiązanie mówię do Węgier, dlatego że zastanawiało mnie, dlaczego pan spotyka Polaka i kobietę z Węgier. Dlaczego pan te dwa kraje chciał spotkać w tym przelotnym związku?
Dlatego, że ponieważ cofam się do historii, zarówno w jego przypadku, czyli historia jego ojca, historia trafienia jego ojca do obozu koncentracyjnego, cofałem się również do historii Węgier, które, no, można powiedzieć, że a ludność cywilna Budapesztu została potraktowana u schyłku II wojny światowej nic nie lepiej niż ludność Warszawy. To były też ogromne ofiary, ogromnie dużo okrucieństwa.
Także wobec kobiet.
Tak, także ja pokazuję, że w gruncie rzeczy oni oboje gdzieś... Oni się urodzili po wojnie, ale oboje w jakimś sensie noszą ciężar przeżyć pokolenia poprzedniego.
Czyli możemy tak naprawdę dzięki panu prześledzić tą polsko-węgierską historię, zobaczyć te styki. Nie ukrywam, że dodałam w trakcie, kiedy pan mówił o tej historii kobiet, bo mną to wstrząsnęło. Ja rzeczywiście gdzieś ten wątek umknął mi i to, że tak wiele kobiet zostało skrzywdzonych w
wyniku... Że miało to wręcz znaczenie demograficzne.
Tak, że nie mogły mieć dzieci. Węgier. Że nie mogły mieć dzieci. To jest po prostu szokujące, że okrucieństwo okrucieństwo wojny ma wpływ na to, jak ten kraj później się odbudowuje, bo rzeczywiście to była straszna historia. Wrócę jeszcze na moment, ponieważ bardzo mnie zainteresowała jeden fragment i chciałabym pana zapytać, czy rzeczywiście tak było, że podczas koncertu padło hasło "Idziemy burzyć mur berliński"?
To znaczy, tak ta historia została mi opowiedziana. Ja wiem, że zawsze jest tak, że pewne wydarzenia z czasem się przeradzają w legendy, a legendy mają swoje prawa, ale to jest też, to ma swoje znaczenie, żeby ludzie pewne momenty zapamiętali w sposób podniosły, prawda? Czyli taka scena, gdzie ludzie decydują się na to w emocjach, które dał koncert, a teraz zrobimy coś bardzo ważnego, politycznego, ma swoje uzasadnienie.
Poza tym to jest piękna para, że koncert, muzyka, czyli coś bardzo wzniosłego, powoduje w nas zmianę życia politycznego.
Wyzwala dla mnie to jest pewne emocje, wyzwala pewne emocje, które no, mogą ułatwiać podjęcie politycznej decyzji.
Ja już kończąc wywiad, chciałabym zadać panu pytanie, jakie kolejne plany literackie ma pan?
A czy tak jak powiedziałem, ja wróciłem w pełnym wymiarze do literatury, w związku z czym właściwie prawie skończoną mam już kolejną powieść, która mam nadzieję ukaże się w roku przyszłym. Na inny temat, temat, który był przez bardzo wielu autorów podejmowany, mianowicie dlaczego ludzie zajmują się czymś tak ulotnym jak sztuka? Moim bohaterem w tej powieści jest malarz, który patrzy na swoje życie i no właśnie, dochodzi do bardzo istotnych przemyśleń na temat tego, dlaczego on malował, które to przemyślenia przychodzą mu do głowy, kiedy jest już dobrze po 70.
Czyli kolejna wiwisekcja, można powiedzieć.
Powiedziałbym, że akurat w tej książce, którą skończyłem, jest dużo moich własnych emocji, tylko że w moim wypadku są one związane z pisaniem, a nie z malowaniem obrazów.
Zachęcam państwa jednak na razie o wstrzymanie apetytu na tą nową książkę, a polecam Zmiana czasu w Berlinie Dariusza Filara, w przeszłości ekonomistę, obecnie pełnoetatowego literata. Bardzo dziękuję za
wizytę
w studiu.
Dziękuję.
Dziękuję, Marzena Bakowska. Artur Ceruga audycję zrealizował. Będzie z państwem jeszcze do północy, a po 19 na moim miejscu zaprezentuje państwu muzykę Filip Jędruch. Marzena Bakowska, do usłyszenia.
Dobry wieczór z kulturą.